Chwała Panu. Chciałoby się powiedzieć, że dobrze Was widzieć, bracia i siostry, ale ja widzę niestety tylko oko kamery i będę musiał sobie jakoś wyobrażać, że siedzicie teraz w domach, Wy, moja rodzina, i ja się modlę, żeby to jak najkrócej trwało, żebyśmy się mogli znowu spotkać razem tutaj wszyscy w dużym gronie, tak jak pastor dzisiaj też mówił na początku, i jestem przekonany, że i wy się tak modlicie, i wiele, wiele osób na całym świecie się o to modli. Bracia i siostry, w jaki sposób można ustalić, wycenić, ocenić wartość człowieka? Kiedyś, w dawnych czasach, można by było powiedzieć, niewolnika oceniało się na podstawie tego, ile miał siły, jakie miał zdrowie, na ile był przydatny do wykonania danej pracy czy danego zadania. Ale prawdę mówiąc, dalej się tak robi w niektórych częściach świata, gdzie niewolnictwo do dzisiaj ma się całkiem dobrze. Kiedy idziemy na rozmowę o pracę, też musimy się liczyć z tym, że będziemy poddawani jakiejś wycenie, jakiejś ocenie na podstawie naszych umiejętności, tak zwanych twardych i miękkich. I sami też musimy się wtedy przygotować na wycenę samego siebie. Tutaj mówię oczywiście o tym, że trzeba zaproponować jakąś stawkę przyszłemu potencjalnemu pracodawcy. A według wyszukiwarki internetowej Google, najbardziej wartościowi ludzie na świecie, tutaj mógłbym wyświetlić Wam listę, ale to możecie znaleźć sobie sami w domu, to według kolejności, tu podam tylko trzy nazwiska pierwsze. Pierwsze miejsce: Jeff Bezos, 129,9 miliarda dolarów. Drugie miejsce: Bill Gates, 113,1 miliarda dolarów. I trzecie miejsce: Bernard Arnault, 106,2 miliarda dolarów, i ta lista oczywiście idzie dalej. I być może ona się zmieniła, myślę, że całkiem prawdopodobne, że się zmieniła gdzieś tam, może nie te pierwsze trzy miejsca, ale w dalszej kolejności z powodu epidemii, jaka nastała od tego czasu, kiedy ja sobie tą listę wyszukałem. To jest archiwalna lista sprzed miesiąca, gdzieś tak mniej więcej. I być może właśnie dzisiaj to pytanie o wartość nabrało nowego znaczenia, nowej wagi. Bo zmieniły się, tak jak wszyscy się już dobrze orientujemy, ceny różnych artykułów, wartości walut, wartości niektórych zawodów poszły w górę, innych spadły w dół. I to może powodować, że nie jeden człowiek zastanawia się, co teraz będzie miało wartość, jak pokierować swoim życiem, żeby tak czy owak się jakoś utrzymać na powierzchni. Oczywiście nie każdy z nas i nie każdy w ogóle w taki właśnie sposób pod kątem finansowym ocenia ludzi, choć trzeba przyznać, że raczej lubimy mieć znajomych czy przyjaciół, którzy mają pieniądze, prawda? Bo przy takich ludziach zawsze można trochę skorzystać z wygód życia, pojechać w ciekawe miejsce albo przenieść się na chwilę w jakąś inną rzeczywistość, jak się znajdziemy w ich domu, albo przejedziemy się ich luksusowym samochodem. No ale marzenia odłóżmy na bok dzisiaj. Pytanie, czy my jednak nie wyceniamy ludzi na podstawie jakichś pewnych kryteriów. I myślę, że tak jest. Myślę, że się zgodzicie, że wyceniamy w taki sposób ludzi. Z niektórymi ludźmi lubimy i chcemy przebywać, z innymi nie bardzo lubimy. Z jeszcze innymi byśmy bardzo chcieli, ale nie jest nam to dane. Cenimy niektórych ludzi za to, co mają do powiedzenia, za ich wiedzę, za doświadczenie. Innych cenimy za to, jak wyglądają na przykład, albo gdzie pracują, jakie mają znajomości. W ten sposób, chcąc nie chcąc, jakoś wartościujemy ludzi w swoich oczach. Tak naprawdę nie ma jednej dobrej, właściwej definicji człowieka wartościowego. Niektórzy twierdzą, że wartościowy człowiek to taki, który ma szlachetny charakter, cokolwiek to może oznaczać. Inni powiedzą, że to jest taki, który spełnia swoją czy też wyznaczoną mu w życiu rolę społeczną, zawodową itd. Jeszcze inni uważają, że to ktoś, kto ma ustalony system wartości, norm, zasad postępowania, których stosowanie w codziennym życiu daje mu poczucie spełnienia. Albo że kocha otaczających go ludzi, nie krzywdząc przy tych innych i przy tym innych i siebie samego. I można te definicje mnożyć. Wróćmy jednak do naszego pytania. Jak oszacować wartość człowieka? A właściwie bardziej nas powinno interesować pytanie, co zrobić, żeby być wartościowym człowiekiem? Mam nadzieję, że to nas choćby od czasu do czasu nurtuje i mam nadzieję, że nie tylko pragniemy się znaleźć na tej cytowanej przeze mnie liście Google jak na jak najwyższym miejscu, albo żebyśmy chcieli, żeby inni ludzie o nas myśleli, że jesteśmy wartościowi, ale że zależy nam na opinii samego Boga na nasz temat. Biblia przede wszystkim mówi o człowieku jako o stworzeniu. I to narzuca w efekcie pewien system wartości. Nie jest on dowolny, ale zależy właśnie od Stwórcy, jako tego, który ma prawo poddać człowieka pewnym zasadom i prawom. Już ten jeden fakt jest dzisiaj odrzucany przez ludzi, którzy chcą sami stanowić o sobie i chcą sami decydować o tym, co to znaczy być wartościowym człowiekiem. I stąd też tyle definicji, tyle różnych podejść, bo każdy chce sam ustalić, co jest dla niego cenne i do czego zmierza. Jednak to nie zmienia faktu, że Stwórca wciąż nim pozostaje, wciąż pozostaje Stwórcą i wydaje swoje decyzje i wyraża swoje zdanie, ocenia wartość. I taką ocenę człowieka możemy znaleźć chociażby w Księdze Izajasza, w 64 rozdziale od 6 do 8 wersetu. Ja będę korzystał tu przede wszystkim z Nowej Biblii Gdańskiej, to jakbyście byli zaskoczeni trochę innym tłumaczeniem. Ale zachęcam, żebyście też, jak nadążycie, żebyście otwierali Biblię w domu. Jednak teraz my wszyscy jesteśmy jak nieczysty, a cała nasza sprawiedliwość jest jak plugawa szata. My wszyscy więdniemy jak liść, a nasze winy unoszą nas jak wiatr. Nikt nie wzywa Twojego imienia, nikt się nie wznosi, aby się Ciebie trzymać, bo zakryłeś przed nami Twe oblicze i dajesz nam ginąć przez nasze winy. A teraz, o wiekuisty, Ty jesteś naszym Ojcem, my gliną, a Ty naszym Twórcą. My wszyscy jesteśmy dziełem Twojej ręki. To jest jeden z wielu fragmentów, które mówią o stanie człowieka w oczach Bożych. Podobne słowa możemy znaleźć chociażby w liście do Rzymian w 3 rozdziale. Oto jak Bóg widzi człowieka, jak ocenia jego wartość jako Stwórca. I niestety trzeba powiedzieć, że wypadamy bardzo blado w tej ocenie. Jest ona wręcz tragiczna. Tragiczna nie tylko dlatego, że jest bardzo negatywna, ale dlatego, że tragiczne są jej skutki, są jej konsekwencje, te, które odczuwamy dzisiaj. I tu nie mówię o epidemii, tylko o dzisiejszych czasach w ogóle. I te, które dopiero nas czekają. Biblia na samym początku przedstawia nam opis wydarzeń, które doprowadziły do takiej oceny ludzi przez Boga. Znamy tą historię. I chociaż dzisiaj wielu ludzi się z tego śmieje lub uważa to za jakąś legendę, czy bajkę, czy alegorię, to jednak swoim myśleniem i postępowaniem dowodzą prawdziwości biblijnego opisu. Tego, że człowiek, kiedy został stworzony przez Boga, przebywał w miejscu spełnienia, szczęścia i dostatku. I czuł się i był wartościowy. I dzisiaj ludzie pragną być w tym miejscu, każdy na swój inny być może sposób. Filozofowie tworzą teorie, politycy systemy, rewolucjoniści hasła i przewroty. Pozostali w taki czy inny sposób chcą mieć tą utraconą wartość w życiu, choć jej postrzeganie i drogi, którymi ludzie chcieliby tam dojść, uległy wypaczeniu. Niemniej jednak człowiek się rodzi z niegasnącym pragnieniem poczucia wartości, które jest echem utraconej wartości, którą miał w raju. Największą wartością, jaką możemy pozyskać w tym życiu, jest obecność Ducha Świętego w nas, w naszym ciele, przy naszym duchu. Przecież właśnie największą naszą stratą był upadek, odwrócenie się od Boga, grzech, czyli utrata społeczności z Bogiem. I czy my rzeczywiście tak myślimy? Czy rzeczywiście w to wierzymy, że to jest największa nasza strata? Chciałbym, żebyśmy się chwilę nad tym głębiej zastanowili, żebyśmy choć chwilkę pomyśleli, jaką wartość odrzucili pierwsi ludzie i jaką wartość możemy my dzisiaj odrzucić lub zyskać. I to miejmy na uwadze, to pytanie, kiedy będziemy czytać, rozważać następne fragmenty, które będę czytał ze Słowa Bożego. Czym innym jest grzech w swojej istocie, jak nie odrzuceniem Boga, jak stwierdzeniem, że Go nie potrzebujemy, albo że sami zastąpimy Jemu należne miejsce czymś innym. Konsekwencją odrzucenia Boga i utraty kontaktu z Nim jest śmierć naszego ducha. To jest tylko kwestia czasu. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 6:3 mówi: A Bóg powiedział, nie będzie długo walczył mój duch w człowieku, ponieważ jest on także cielesną naturą. Zatem jego dni będą liczyć 120 lat. I tak jak ciało z powodu grzechu dotyka śmierć, o czym czytamy w tym wersecie, tak i nasz duch jest skazany na śmierć, jeśli nie zostanie mu życie dane od tego, który jest stwórcą wszelkiego życia. On swoim słowem, swoją wolą podtrzymuje wszystko przy życiu, również naszego ducha, nasze ja, nie wspominając już o naszym kruchym, śmiertelnym, tymczasowym ciele. O Jezusie czytamy w Ewangelii Jana w 1:3-4. Przez nie wszystko powstało, przez Słowo, czyli przez Jezusa, a bez Niego ani jedno nie powstało, co jest. W Nim jest życie, a życie jest światłem ludzi. List do Hebrajczyków, 1:3, to akurat przeczytam w tłumaczeniu Biblii Warszawskiej. On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. Przypominam, że czytam te fragmenty w kontekście tego, jaką wartość odrzucili pierwsi ludzie, jaka wartość teraz została postawiona przed nami. Czy człowiek jest szczególnym stworzeniem? Tylko o człowieku jest napisane, że został stworzony na Boży obraz i podobieństwo. Sam Bóg postanowił zamieszkać w człowieku. Postanowił, że Jego duch zamieszka razem z duchem człowieka. Czytamy o tym chociażby w 1 liście do Koryntian, 3:16. Nie wiecie, że jesteście świątynią Boga oraz że duch Boga w was mieszka? I ten sam list, 6:19. Czyż nie wiecie, że wasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga? Grzech człowieka, jego upadek nie przekreślił jednak Bożych planów. Bóg nie jest zależny od tego, co zrobi ludzkość, jak postąpi ludzkość, jaką decyzję podejmie człowiek. Boże plany dla człowieka są dalej realizowane w Chrystusie. Psalm 8, 5-7 mówi: Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, i syn człowieka, że go wypatrujesz? Bo na krótko uczyniłeś go mniejszym od bogów. Uwieńczyłeś go chwałą i blaskiem. Ustanowiłeś go władcą nad dziełami twych rąk. Wszystko poddałeś pod jego stopy. I drugi fragment do pary z Nowego Testamentu, list do Hebrajczyków, 2:5-8, lustrzany fragment, można było powiedzieć. Gdyż nie aniołom podporządkował przyszłą, zamieszkałą ziemię, o której mówimy. A ktoś gdzieś zaświadczył, mówiąc: Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, albo syn człowieka, że go wypatrujesz? Jakoś krótko uczyniłeś go mniejszym od aniołów. Uwieńczyłeś go czcią i chwałą oraz postawiłeś go nad dziełami twoich rąk. Wszystko poddałeś pod jego nogi. I w tym poddaniu mu wszystkiego niczego nie zostawił mu niepodporządkowanego. Ale teraz jeszcze nie poznajemy, że wszystko jest mu poddane. To pierwsza para wersetów i druga, znaczy fragmentów i druga para. Psalm 82, szósty werset, 82:6. Sądziłem, że jesteście bogami, że wy wszyscy jesteście synami Najwyższego. I analogiczny fragment z Ewangelii Jana z 10 rozdziału 34-35. Ewangelia Jana 10:34-35. Jezus im odpowiedział: czy nie jest napisane w waszym prawie: ja powiedziałem, jesteście bogami? Jeśli tamtych, do których było słowo Boga, nazwał bogami, a pismo nie może zostać unieważnione. Dalej nie będę czytał, bo chodzi o to potwierdzenie Jezusa, że pismo nie może zostać unieważnione i kogo nazwał bogami. Upadek Adama nie pokrzyżował, tak jak już mówiłem, Bożych planów. Wersety, które przed chwilą czytaliśmy w psalmach, zdają się mówić o człowieku ogólnie, to już w liście do Hebrajczyków. Szczególnie widzimy, że wskazują na człowieka przez duże C, na drugiego Adama, na Chrystusa, przez którego Bóg wykonuje swój plan. Mówią te wersety o nas, o ludziach, o Bożym stworzeniu, mówią o pewnej hierarchii, ale my dzisiaj wiemy też, że mówią one o jednym człowieku w szczególności. Jezus, Syn Boży, nie stał się aniołem, nie przyszedł na ziemię jako anioł, lecz przyszedł właśnie na ziemię jako człowiek. Pierwszy list Piotra 1:12 mówi o tym, że aniołowie pragną mieć wgląd w to, co zostało oznajmione nam w Ewangelii w Duchu Świętym. Czy to wszystko, o czym czytaliśmy, o czym mówię, czy czyni człowieka kimś szczególnym? Czy nas to wyróżnia, czy jakoś nas wywyższa? Takie pytanie zadałem wcześniej. I przypominam, że cały czas odnoszę się do tej wartości, którą odrzucili pierwsi ludzie i która stoi, została postawiona teraz przed nami. Czy człowiek jest kimś szczególnym? I tak, i nie. Nie jest nikim szczególnym, dlatego że Słowo Boże, tak jak już dzisiaj czytaliśmy i mówiliśmy, mówi wyraźnie, że wszyscy ludzie zgrzeszyli, oprócz Jezusa oczywiście, i brak im Bożej chwały, i nie ma co do tego wątpliwości, że każda nasza chluba przed Bogiem jest wykluczona. Każda nasza próba wywyższenia się jest daremna. Z drugiej strony, tak, człowiek jest szczególny w tym znaczeniu, że dostąpił on zaszczytu, możliwości stanięcia jako nowe stworzenie obok Chrystusa, jako pierworodnego wśród wielu braci, jak to jest napisane w liście do Rzymian w 8 rozdziale, 29 wersecie. Każdy człowiek, czy mały, czy wielki, czy kobieta, czy mężczyzna, czy ten z listy Google'a, czy spoza niej, może zostać Bożym Synem, Bożym Dzieckiem przez krew Jezusa Chrystusa. Czytamy o tym chociażby w Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale, w 9 wersecie. Ewangelia Mateusza 5:9. Bogaci, którzy dostają pokój, bowiem oni zostaną nazwani synami Boga. Oni zostaną nazwani synami Boga. I list do Rzymian 8:14. Bo ci są dziećmi Boga, którzy są prowadzeni Duchem Boga. To samo słowo, które zostało w poprzednim wersecie użyte. Czy tłumaczymy je jako syn czy dziecko, to jest to samo słowo. Dlatego człowiek jest wyjątkowy, bo żadne inne stworzenie nie dostąpiło tego zaszczytu, takiej możliwości. To nie aniołowie, tak jak czytaliśmy, mają panować na przyszłej ziemi, ale Chrystus wraz z Kościołem, ze zgromadzeniem wybranych. Boże plany względem człowieka są niesamowite. Takie bogactwo i chwałę i dziedzictwo w Chrystusie i o wiele większe oczywiście niż to, co tutaj zdążyłem przeczytać. Bóg postawił właśnie przed człowiekiem. I tak naprawdę nie mówimy o czymś, tylko mówimy, nie mówimy o czymś, co zostało postawione przed człowiekiem, tylko mówimy o kimś. Co więcej, bez Bożej obecności w naszym życiu, bez Ducha Świętego, Pismo Święte pozostaje tylko martwą literą, zwykłą, niezrozumiałą księgą. Dopiero Duch Święty jest w stanie otworzyć nam oczy i wytłumaczyć prawdę, która jest zapisana w Biblii. Bez Niego, bez Ducha Świętego nic do nas nie dotrze. Choćbyśmy ślęczeli nad tą księgą latami, czytali, studiowali, zgłębiali, nie przyniesie nam to prawdziwego pożytku w życiu. Czy można wobec tego przecenić wartość obecności Boga, Syna Bożego i Ducha Świętego w życiu człowieka? Czy można tą wartość przecenić, czy można jej nie docenić? Wydawałoby się, że nie. A jednak mamy problem często z prawidłową oceną tego, co jest wartościowe, a co nie. Jakbyśmy się znajdowali na zwyczajnych zakupach, wiemy, że rynek jest zalany w wielkiej ilości produktów, artykułów, które nie mają wartości za bardzo, nie mają jakości i ciężko jest nam odróżnić, co warto kupić, a czego nie. Co jest wartościowe, a co jest nic nie warte. Już Ewa i potem Adam zostali postawieni przed wyborem, przed pewną oceną wartości w ich życiu. Czy oni wiedzieli, czego Bóg od nich wymaga? Wiedzieli. Ewa to potwierdziła swoimi słowami w rozmowie z szatanem. Jednak chęć doświadczenia czegoś spowodowała, że zaryzykowali utratę dobrego kontaktu z Bogiem. Dokonali złej oceny wartości. Okazało się niebawem, że jednak ten owoc, który zjedli, który został im zaproponowany, nie miał takich wspaniałych właściwości, jakich się spodziewali, jakie przedstawił im szatan w folderze reklamowym. Ponadto ten owoc nie był wcale tani. Trzeba było za niego oddać w zamian dobry kontakt z Bogiem, ale zrozumieli to dopiero w momencie utraty tej bliskości i okazało się, że koszt był ogromny. Podobnie było z Ezawem. Tą historię ostatnio żeśmy rozważali na jednym z nabożeństw niedzielnych, więc nie będę jej tutaj przytaczał. Ale pamiętamy, że Ezaw w pewnym momencie swojego życia dokonał błędnej oceny wartości i potem bardzo tego żałował. A najbardziej tragiczny przypadek to Judasz, który dokonał oceny wartości obecności Jezusa obok niego. Stwierdził, że woli zyskać finansowo, trochę się ustawić w życiu, niż po prostu być obok i mniej lub bardziej aktywnie być uczniem mistrza Rabbiego. Prawdopodobnie myślał, że skończy się to inaczej, niż faktycznie się skończyło. Tak to oszacował, że opłacało mu się bardziej w tym momencie wziąć pieniądze, niż ich nie brać, biorąc pod uwagę potencjalne konsekwencje, które starał się przewidzieć. W księdze Zachariasza w 11 rozdziale, 12-13 werset, Zachariasza 11 i 12-13 werset czytamy. Potem do nich powiedziałem: jeśli to jest dobrem w waszych oczach, dajcie mi moją wysługę, a jeśli nie, zaniechajcie. Wtedy mi odważyli moją wysługę, 30 srebrników. Jednak wiekuisty do mnie powiedział: rzuć ją przed Stworzyciela, tę wspaniałą cenę, na którą zostałem przez nich wyceniony. Tak wziąłem owe 30 srebrników oraz rzuciłem je przed Stwórcę do domu wiekuistego. Judasz był tylko jeden w historii świata i tylko on pozostanie tym, który sprzedał, który zdradził Jezusa. To bezpośrednio doprowadziło do ukrzyżowania naszego Pana. Jednak ktoś Judaszowi zapłacił. Ktoś stał z nim w jednym szeregu. Ktoś się z tego nawet ucieszył. Tak czytamy. To nie tylko Judasz, ale cała grupa ludzi należąca do elity religijnych przywódców Izraela, dokonała tej wyceny. Oni dali pieniądze, jeszcze inni krzyczeli: ukrzyżuj. Inni znowu wyrok wykonywali, inni stali obok, przyglądali się lub naśmiewali się. Koniec końców każdy wtedy w tamtym miejscu dokonał jakiejś wyceny, jakiejś oceny. Wszyscy ci, którzy dokonali złej wyceny, trafią niestety w dokładnie to samo miejsce, co Judasz. Wszyscy, którzy odrzucą Boże zawołanie, trafią do tego samego miejsca. Jak wyceniam obecność Syna Bożego w swoim życiu? Czy jest mi obojętny, czy może czuję niechęć lub nawet wrogość? A może teraz nie mam czasu na to, jak Ezaw, i mówię, po co mi to, skoro ja ledwo żyję? Może Jezus jest dla nas sposobem na jakiś zysk, a kiedy maleje zysk, maleje też wartość Jezusa w naszych oczach. Czy jesteśmy tego świadomi, czy nie, czy tego chcemy, czy też nie chcemy, dokonujemy wyceny wartości społeczności z Bogiem, dokonujemy oceny wartości Syna Bożego dla nas. Podobnie jak ludzie wezwani przez proroka Zachariasza, musimy dokonać oszacowania i wyceny. Każdy człowiek musi to zrobić. Księga Objawienia, 3 rozdział, 20 werset. Objawienie 3:20. Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos oraz otworzy drzwi, wejdę do niego i będę z nim spożywał posiłek, a on ze mną. Z wersetu tego z Objawienia można odnieść wrażenie, że Jezus czeka na to, aż ktoś go łaskawie przyjmie, aż ktoś mu łaskawie otworzy drzwi. Nic bardziej mylnego. Prawda jest taka, że nie każdemu jest dane poznać tajemnicę Królestwa Bożego i nie każdy został przez Boga wybrany. To nie my wyświadczamy łaskę Jezusowi. Byłoby śmiesznym tak myśleć, biorąc pod uwagę to, co do tej pory mówiliśmy, znając wartość tego, który stoi, czeka i puka i wiedząc, kim On naprawdę jest. To On jest łaskawy i cierpliwy, że stoi na zewnątrz życia ludzi, którzy nie rozumieją do końca Jego wartości. Jednak my, wierzący ludzie, ci, którzy zdecydowaliśmy się pójść za Jezusem Chrystusem, musimy dokonać prawidłowej wyceny i dokonaliśmy jej w pewnym sensie już i trzymać się jej konsekwentnie w życiu. Będą pojawiać się różne inne okazje na jakieś tanie zakupy, ale w świetnych cenach, ale nie możemy się dać temu zwieść, nie możemy na to przystać. I tak samo, jak mówię tutaj o nas, była przy Jezusie pewna grupka ludzi, którzy byli inni niż ci wszyscy wspomniani wcześniej, kiedy mówiłem o Judaszu. Oni byli inni niż faryzeusze, niż uczeni w piśmie, inni niż Judasz właśnie. Chociaż Judasz przebywał z nimi, oni z Judaszem. Mowa oczywiście o uczniach Jezusa. I pod jakim względem byli oni inni? Oni nie chronili swojej pozycji, nie chronili swojego majątku, wygody, światopoglądu za wszelką cenę. Weźmy na przykład Piotra, jego brata Andrzeja i ich wspólników, przyjaciół, braci Jakuba i Jana, synów Zebedeusza. Oni prowadzili biznes, można by było dzisiaj powiedzieć, byli rybakami. Andrzej był uczniem Jana Chrzciciela, Jan Ewangelista prawdopodobnie też. Coś ich pociągnęło przecież do tego pustelnika, człowieka poświęconego Bogu. I co to było? Czy szukali tam rozrywki przy Janie Chrzcicielu? Czy może chcieli podnieść swoją pozycję społeczną? Może oczekiwali, że przy Janie Chrzcicielu uda im się trochę zarobić? Raczej dość śmiało możemy powiedzieć, że nie było tak. Jest prawdopodobne, że szukali tam Mesjasza, skoro Andrzej o tym powiedział swojemu bratu. W Ewangelii Jana 1:41 czytamy: ten znajduje najpierw swojego brata Szymona, czyli Andrzej znajduje swojego brata Szymona i mu mówi: znaleźliśmy Mesjasza, co jest tłumaczone jako Chrystus. Czytamy o tym, że potem i Szymon Piotr poznał Jezusa. Kiedy jakiś czas potem Jezus zawołał tych czterech wspomnianych rybaków przy ich łodziach w czasie pracy, nie tracili czasu na zastanawianie się. Znaleźli Mesjasza i zobaczyli w nim wartość, która przekroczyła ich zyski jako rybaków i dużo, dużo więcej. Ewangelia Łukasza, 18 rozdział, 28 werset mówi: a Piotr powiedział: oto my wszystko opuściliśmy i zaczęliśmy ci towarzyszyć. Oczywiście wiemy też o tym, że ludzkie słabości nie opuściły ich tak natychmiastowo w tym samym momencie, kiedy ruszyli za Jezusem. Marzyła im się przecież wielkość, marzyły im się lepsze stanowiska, oczekiwali zerwania kajdanów rzymskich, połamania bata i tego, że w końcu niedługo już te mury runą. A kiedy przyszedł czas wielkiej próby, czas ukrzyżowania Jezusa, oni wszyscy pouciekali i bronili się jak mogli, ratowali swoją skórę. A jednak mimo wszystko nie szukali już swojego zysku w taki sposób jak Judasz. No dobrze, ale możemy powiedzieć, że to byli przecież niewykształceni rybacy, może interes im akurat kiepsko szedł, więc jeszcze jak zobaczyli, że tam tą sieć pełną ryb wyciągnęli, to rozglądali się za Jezusem, rozglądali się za jakimś innym zajęciem, może przy mistrzu coś lepszego się znajdzie. Ewangelia Mateusza zawiera całkiem sporo odniesień do pieniędzy, do bogactwa, do skarbów i tym podobnych pojęć. Mateusz się na tym znał. Pieniądze wyznaczały rytm jego życia, bo był przecież celnikiem. Celnik, czyli inaczej poborca podatkowy, a poborcy podatkowi zajmowali się nie tylko zbieraniem podatków dla Imperium Rzymskiego w tamtych czasach. Ich zadaniem było również nadzorowanie publicznych projektów budowlanych. I z tego wynika, że Mateusz musiał być wykształconym człowiekiem, chociażby na poziomie posługiwania się swobodnego greką, aramejskim językiem. Jednak problem polegał na tym, że faryzeusze stawiali tych właśnie celników, poborców podatkowych w jednym rzędzie z najgorszym elementem społeczeństwa, z grzesznikami pospolitymi, a reszta ludzi nienawidziła ich za to, że zbierali podatki, że współpracowali z Rzymianami, że pracowali na rzecz okupanta i że brali te podatki w taki sposób, żeby coś im oczywiście skapnęło. Mateusz był więc takim właśnie celnikiem, poborcą podatków. Był, zanim poznał Jezusa. Ewangelia Mateusza, 9 rozdział, 9-10 werset. Ewangelia Mateusza 9:9-10. A Jezus, odchodząc stamtąd, ujrzał człowieka siedzącego na tle, którego zwano Mateusz, i mu mówi: pójdź za mną. Więc wstał i szedł za nim. W tych dwóch zdaniach zawarta jest niesamowita historia człowieka, który dotychczasowe życie spędził licząc pieniądze i w nich widział to, co najcenniejsze. Przepraszam bardzo. Było tak aż do pewnego momentu, kiedy te pieniądze zaczęły tracić dla niego blask, zaczęły tracić wartość. Przestało mu na nich zależeć. I nie tylko o pieniądze tu oczywiście chodziło. Mateusz stracił ochotę na życie, które dotychczas prowadził. Czy doskwierało mu to, że inni nim pogardzali z powodu zajęcia, jakie wykonuje? Być może. Czytamy tylko tyle, że gdy Mateusz zobaczył prawdziwego człowieka, zobaczył Jezusa, prawdziwą wartość, to nie miał wątpliwości, co wybrać. Na jedno jego słowo wstał i zostawił swoje zajęcie. Wraz z tym zajęciem zostawił związaną z nim hańbę, ale też zostawił wygodę i zyski, które się z tym zajęciem wiązały. Jak zupełnie inaczej postąpił właśnie Mateusz niż Judasz. Judasz miał prawdziwy skarb na wyciągnięcie ręki, ale wolał inne bogactwa. Nie można iść za Jezusem, nie zrozumiawszy, co ma prawdziwą wartość, a szukając swojego zysku, tego, co mi przyniesie pożytek, co ja uważam za cenne, co mnie w danej chwili interesuje, co mnie w danej chwili pociąga. Prawidłową postawę widzimy od początku w życiu takich ludzi jak właśnie Piotr, Andrzej, wspomniani apostołowie, Jan, Jakub, jak później apostoł Paweł, jak Mateusz, o którym teraz mówimy. I choć oni miewali gorsze momenty w swoim życiu, nie zawsze było idealnie, to jednak przynajmniej o niektórych z nich możemy przeczytać w Słowie Bożym, bo nie wszystko jest zapisane. O niektórych z nich czytamy, że trwali w chodzeniu z Bogiem przez całe lata i niejednokrotnie koniec ich życia był poświęceniem się całkowitym Jezusowi. Pięknie tę myśl o prawdziwej wartości Jezusa w życiu człowieka oddają słowa Tozera, znanego chrześcijańskiego pisarza, można powiedzieć pastora, nieżyjącego już. Gdyby wszystkie narody świata zjednoczyły się w jednej federacji i powołały człowieka, który miałby stanąć na czele tej federacji, ten człowiek doświadczyłby większego zaszczytu niż jakikolwiek inny żyjący kiedykolwiek człowiek. Jednakże najskromniejszy człowiek, który słucha powołania do podążania za Chrystusem, doznaje zaszczytu dużo większego niż ten wspomniany wcześniej. Gdyż narody świata mogą nadać tylko taki zaszczyt, jaki same posiadają, podczas gdy zaszczyt, chwała Chrystusa jest ponad wszystko. Bóg obdarzył go imieniem ponad wszelkie imię. I drugi jeszcze cytat tego samego autora. Jedna rzecz jest pewna. Powołanie przez Chrystusa jest zawsze wyniesieniem, zaszczytem, awansem. Gdyby Chrystus powołał jakiegoś króla, aby opuścił swój tron i szedł głosić Ewangelię jakiemuś rdzennemu pogańskiemu plemieniu, ten król dostąpiłby zaszczytu ponad wszystko, co do tej pory znał. Jakikolwiek ruch w kierunku Chrystusa jest podniesieniem, wyniesieniem, a jakikolwiek ruch oddalający nas od Niego prowadzi w dół, niżej. Jak zatem zostać wartościowym człowiekiem? Wracamy do pytania z początku. Wspominałem już, że Mateusz był obeznany z finansami i być może dlatego właśnie o pieniądzach, o skarbach jest sporo napisane w jego Ewangelii. Możemy się od niego nauczyć, słuchając słów Jezusa, które Mateusz spisał, jak zostać wartościowym człowiekiem. Jak żyć, żeby nas wysoko wyceniono, jak tych ludzi według rankingu Google. Tyle, że tutaj oczywiście chodzi o naszą wycenę w oczach Bożych. Ewangelia Mateusza, 13 rozdział, 44-46. Rozdział 13, wersety 44-46 Ewangelii Mateusza. Znowu podobne jest Królestwo Niebios do skarbu ukrytego w roli, który gdy człowiek znalazł, ukrył i rozradowany nim odchodzi oraz sprzedaje wszystko, co ma i kupuje ową rolę. Znowu podobne jest Królestwo Niebios do człowieka kupca szukającego szlachetnych pereł, który gdy znalazł jedną bardzo drogą perłę, odszedł, posprzedawał wszystko, co miał i ją kupił. Znowu podobne jest Królestwo Niebios. Od tych słów Jezus zaczyna te dwie mini przypowieści. Co to znaczy, że Królestwo Niebios jest podobne do skarbu albo do człowieka, czy jak to jest też w innym tłumaczeniu oddane, przypomina skarb lub człowieka, czy też kupca. W taki sposób Jezus próbuje wyjaśnić zasady panujące w Jego Królestwie, które to Królestwo przecież wiemy dobrze, że jest duchowe, więc i te zasady są duchowe. A jeśli to są duchowe zasady, to nie jest łatwo je przekazać ludziom, którzy są zepsuci w swojej naturze, w swojej cielesności i nie rozumieją pojęć duchowych, dopóki nie są odrodzeni z ducha i nie są dojrzali. Mamy tu więc skarb i bardzo drogocenną perłę. Tak czytamy. Jednak, co ciekawe, prawdziwa ich wartość nie jest wyrażona w jednostkach monetarnych. Nie jest wyceniona, tak jak na tej wspomnianej dzisiaj liście Google, ileś tam miliardów, ileś srebrników, ileś ton tego czy tamtego kruszcu. Nie da się tego wyrazić w takich jednostkach. Wartość królestwa symbolizowanego przez rolę ze skarbem lub przez tą drogocenną perłę jest taka, że zarówno jeden i drugi człowiek musieli pozbyć się wszystkiego, żeby zdobyć ten skarb. Niestety, ale w tych przypowieściach nie ma mowy o złotej rybce, która miała w pyszczku tą perłę lub wyciąg z Księgi Wieczystej z numerem działki zawierającej ten ukryty skarb. Jeden i drugi człowiek sprzedali wszystko, co mieli. Dokonali oszacowania wartości swojego dotychczasowego majątku i tego nowego znaleziska. rolnik, czy ktokolwiek to był, bo może to był poszukiwacz skarbów z jakimś wykrywaczem no, metali pewnie, rozradował się, że taka okazja mu się trafiła. Tak jest napisane, że się rozradował. Kupiec nie miał wątpliwości, że to jest ten okaz, którego szukał całe swoje życie. Nie zastanawiali się, poszli na całość. Nie wiem, co na to ich żony, dzieci, bo spadek właśnie przepadł. Taka jest droga do nabycia wartości w naszym życiu jako dzieci Bożych. Jeśli chcemy odziedziczyć królestwo, musimy być gotowi na rezygnację w naszym życiu z innych rzeczy. Cóż, tutaj jest napisane, że wszystkiego. I to jest możliwe tylko wtedy, kiedy będziemy znali i rozumieli prawdziwą wartość skarbu, który chcemy zdobyć. Niestety nie da się mieć wszystkiego. Nie da się mieć wszystkiego. Nie będziemy mieli wszystkiego w życiu, jeśli chcemy mieć tę drogocenną perłę. Taki jest jej koszt. Musimy czasem wybierać. I co to oznacza w praktyce? Ewangelia Mateusza znowu, 6:19-21. Mateusza 6:19-21. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczy oraz gdzie złodzieje podkopują i kradną. Ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczy i gdzie złodzieje nie podkopują ani nie kradną. Bowiem gdzie jest wasz skarb, tam jest i wasze serce. Może się to nam nie podobać, co czytamy w tych fragmentach. Mi się czasem, szczerze mówiąc, nie podoba, bo składa na mnie pewną odpowiedzialność na moich barkach, na moim sumieniu. Odpowiedzialność za decyzje, które podejmuję i muszę ponosić pewien koszt też tych decyzji. Muszę zrozumieć prawdziwą wartość tego, co zostało zaoferowane mi, co zostało postawione przede mną. Muszę ją zgłębiać, odkrywać, coraz bardziej ją doceniać. Jeśli nie będę starał się zrozumieć, jaka jest tego wartość, to i całe moje postępowanie będzie za tym nadążało. Wycena jest właśnie widoczna w moim postępowaniu. Jak korzystam z mojego czasu, z moich pieniędzy? Gdzie znajdują się moje myśli? Gdzie jest mój wysiłek i zaangażowanie, czy inaczej gorliwość w języku biblijnym? To wszystko są pojedyncze elementy tej wyceny. Jak często zdarza mi się gdzieś spieszyć, z jakiego powodu i jak często żałuję, że się gdzieś spóźniłem i gdzie się spóźniłem. O czym myślę, kiedy wstaję lub kiedy idę spać lub mam przerwę między obowiązkami. Jednym słowem, po co żyję? Czy pragnę i widzę ten zaszczyt, o którym mówi Tozer? Mówiliśmy na początku, że to społeczność z Bogiem, z Duchem Świętym, z Synem Bożym, Jego przebywanie z nas przez ten zadatek Ducha Świętego jest naszą największą wartością, naszą nobilitacją. I przypomnieniem tego właśnie chciałbym zamknąć dzisiejsze kazanie. Drugi list do Koryntian, 4:7. Drugi list do Koryntian, 4:7. Ale mamy ten skarb w glinianych naczyniach, aby doskonałość mocy była z Boga, a nie z nas. Słowo Boże mówi, że to faktycznie jest skarb. To Duch Święty zapewnia nam wartość, ponieważ jest Bożą obecnością w nas. Dbajmy więc o to, żeby mieć ciągłą społeczność z naszym Panem, żeby doceniać tę możliwość, żeby jej wartość wzrastała wciąż w naszych oczach. Tak byśmy kiedyś z radością byli gotowi odstąpić za nią wszystko inne, jak ten poszukiwacz skarbów z przypowieści Jezusa. Wtedy nie będziemy musieli obawiać się, że usłyszymy z ust Boga słowa, które dawno temu usłyszał jeden z potężnych władców, jednego z najpotężniejszych imperiów w historii, wypełnionego na pewno wielkimi skarbami. Księga Daniela. 5:27. Tekel, zostałeś zważony na wadze i znaleziony lekkim. Ważono wtedy, jak z pewnością dobrze wiemy, cenny kruszec, aby ocenić jego wartość. Ten człowiek został oszacowany jako bezwartościowy, jako lekki. I wypełniły się na nim słowa Jezusa zapisane w Ewangelii Mateusza, znów w 16 rozdziale, w 26 wersecie. Bowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na swojej duszy doznał kary? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Amen. Bracia i siostry, proponuję, żebyśmy się teraz pomodlili. Ja zacznę. Też w domach możecie się modlić. Potem będzie okazja tutaj, żeby się pomodlić na sali, tutaj w tym niewielkim gronie. Panie mój Zbawicielu, Boże Ojcze, Jezu Chryste, Duchu Święty, dziękuję Tobie za to dzisiejsze nabożeństwo, Panie, za to, że mogę tu być. Cieszę się bardzo, że mogę zobaczyć twarze moich braci i sióstr. Cieszę się, że mogę, Panie, mieć tę świadomość, że i po drugiej stronie kamery są bliscy mi ludzie, Panie. Dziękuję Tobie za to słowo, które mogłem jakiś czas temu czytać, Panie, i które jest i dla mnie samego ciężkie, jest dla mnie samego wyzwaniem, Panie, z którym się zmagam niejednokrotnie, Panie, każdego dnia, czy może co któryś dzień. I ocenia moje serce, Panie, ocenia moje postępowanie. Ale dziękuję, że Ty nie ukrywasz prawdy przed nami, że też zapisane są na kartach Twojego słowa, Panie. Postępowanie jest zapisane ludzi, którzy płacili wielką cenę za to, żeby ten skarb zdobyć, Panie. Dziękuję Tobie za to, że pokazujesz nam, jak wielki jest, Panie, jak wielka jest wartość, jak wielki jest to skarb, Panie, jak wielka jest Twoja wartość. I choć to, co dzisiaj czytałem, to tylko jest jakiś rąbek, Panie, tej tajemnicy odsłonięty, to już widać, Panie, potęgę Twoją, Twoją cudowność, moc Twoją, Panie, i to, jakie możliwości postawiłeś przed nami ludźmi, Panie, którzy przecież upadliśmy, ale nie zniweczyło to Twojego cudownego planu, Panie. I modlę się, żebym ja sam, Panie, mógł dobrze szacować to, co widzę, Panie, żeby moje oczy duchowe były bardziej wyostrzone, mój wzrok duchowy był ostrzejszy niż ten fizyczny, Panie, żeby to zajmowało moje serce, moją duszę, Panie, szukanie tego prawdziwego skarbu. Chwała Tobie, Panie, niech będzie, cześć i uwielbienie. Bądź łaskawy, Panie, zachęcaj nas, proszę, dodawaj nam sił. Daj, Panie, na każdy dzień nowej łaski, nowej siły, nowego pragnienia, bo przecież Ty dajesz pragnienie, Panie. Bądź uwielbiony. Amen.